To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
z Rafałem Brzoską porozmawiamy o tym, dość nieoczekiwanie, kiedy należy w życiu zwolnić.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Sebastian Górek, Wyborcza BIS, a to jest podcast i wideo podcast robiony przez naszą redakcję oraz EY, który w tym roku świętuje 20-lecie konkursu Przedsiębiorca Roku. A ze mną laureat 19 edycji konkursu Przedsiębiorca Roku, Rafał Brzoska, prezes spółki InPost. Cześć Rafał.
Cześć.
Rafał, lista najbogatszych, debiut fantastyczny na giełdzie, fantastycznie rosnąca firma, 100 najbogatszych Polaków, to już tam pierwsza dziesiątka. Ja wiem, że może to dla ciebie nieważne. Ale to jest lista permanentnych sukcesów. A kiedy Rafał Brzoska ostatnio przegrał?
Wręcz bym powiedział odwrotnie, że sukces to, zresztą powiedział to Winston Churchill, że sukces to kroczenie od porażki do porażki, tylko bez utraty entuzjazmu. I u mnie jest dokładnie, jakbym powiedział, ten cytat został stworzony dla mnie. Był jeszcze jeden z hamowaniem i z omijaniem zakrętów, ale faktem jest, że to, co się widzi na co dzień, to czasami wygląda jak sukces, ale jeżeli nawet to jest sukces, to ja z tych sukcesów cieszę się coraz krócej, ponieważ one są okupione całą masą ciężkiej pracy, wielu porażek i wiem, że po tym sukcesie będzie znowu takie pasmo ciężkiej pracy, cała masa porażek, o których na szczęście niewiele osób wie, bo pewnie by się bardzo ekscytowały.
No właśnie, ale to chciałbym spytać, to gdzie ta ostatnia porażka była? Czy to nie jest tak, że troszeczkę pędzisz, nawiązując do tego poprzedniego cytatu twojego, czyli że jeśli masz kontrolę, to znaczy, że jedziesz za wolno?
Porażki na szczęście, jakbym popatrzył na ostatnie moje 5 lat pracy zawodowej, to są porażki małe. One nie są tak spektakularne, jak chociażby prawie otarcie się o bankructwo nasze 6 lat temu, czy też uporczywa walka z maszyną państwa wspierającą narodowego monopolistę, niechcącego podpisywać z nami umowy w poprzednim biznesie, mimo wyroków sądowych i tak dalej. To były takie duże, spektakularne, medialne porażki. A dzisiaj uważam, że nie trzeba skupiać się nawet mentalnie na tym, żeby powiedzieć, o Boże, co ja w zeszłym tygodniu zrobiłem źle. Tylko trzeba patrzeć na tą szklankę, w której części ona jest w połowie pełna, a nie w połowie pusta. Więc szczerze ci powiem, nie jestem w stanie powiedzieć tak top of mind, co było jakąś dużą porażką. Uważam, że taki klasyczny lessons learned, uczenie się na tych poprzednich doświadczeniach jest kluczowe w biznesie. I mam wrażenie, że cały czas dość dobrze się uczę.
A nie nudzi cię to, że właśnie masz takie pasmo sukcesów?
Staram się postawić jednak barierę między tym, co i jak ocenia świat zewnętrzny. Nie ekscytuje mnie to. Może ekscytowało mnie to kiedyś w przeszłości, ale to był właśnie początek spektakularnych porażek. Uważam, że trzeba być skromnym, robić swoje, dowozić, a inni cię ocenią.
Ja pytam o to dlatego, że patrzę na twoją działalność teraz coraz częściej charytatywną i sobie myślę, Rafał Brzoska postanowił część swojego czasu, niesamowicie cennego, spróbować przenieść na inne rzeczy, bo w biznesie już osiągnął wszystko. Szuka jakichś nowych pól, gdzie może osiągać sukces.
Trochę inaczej, powiem ci. Jest trochę inaczej. Mianowicie do osiągnięcia w biznesie jest jeszcze bardzo wiele. Ja bardzo lubię dowozić to, co powiedziałem albo co komuś obiecałem. Czyli jeżeli w trakcie naszego ostatniego IPO w Amsterdamie, które było największym technologicznym IPO w historii Europy, które było najlepszą transakcją private equity dla jakiegokolwiek funduszu globalnie, mówię tutaj o sukcesie Adwentu w trakcie tego IPO, oczywiście wchodziliśmy na górce, jesteś dziennikarzem ekonomicznym, doskonale wiesz, co to znaczy wchodzić na górce, idealny moment, żeby wyjść z biznesu. Ale potem oczywiście, jeżeli cały rynek się obsuwa, to jest to gigantyczne wyzwanie, no bo jednak ktoś kupował akcje trochę drożej, a dzisiaj one są warte trochę mniej. Mało osób wtedy patrzy na to, jak wygląda cały rynek, bo akurat no, mieliśmy to, czy Advent miał to szczęście, częściowo wyjść z tej inwestycji na absolutnej górce, jeżeli chodzi o wyceny biznesów technologicznych. I teraz ja powiedziałem wtedy w trakcie tego IPO, że będziemy największym europejskim liderem w dostawie przesyłek dla e-commerce. I dla mnie to jest end of story. Ja chcę to dowieść. My to już dowieźliśmy po części kupując, robiąc największą prywatną akwizycję poza krajem, czyli kupując francuską sieć Mondial Relay. Ale to jest, bym powiedział, takie o 10% tego celu, który ja widzę na 100%. I teraz to jest oczywiście ta warstwa biznesowa, a z drugiej strony podziwiając to, co robi moja partnerka życiowa i to, jaki gigantyczny ładunek pozytywnej energii on niesie dla niej, dla mnie, dla naszego otoczenia, bliskich, znajomych, rodziny, stwierdziłem, że w tym pomaganiu rzeczywiście jest coś. I o ile jak miałem 15 lat mniej, to jakoś tak, nie wiem, nie było to oczywiste, to dzisiaj jest to dla mnie absolutnie oczywiste. Więc postanowiłem dowozić w biznesie i robić na tyle, na ile się
i starcza
nadaje,
na to czasu?
Tego czasu jest coraz mniej, no, niestety, to prawda.
Jak od poniedziałku do piątku pędzisz, to weekendy zostawiasz sobie, żeby jednak ten silnik trochę odpoczął,
a to tak,
zregenerował
nie,
się?
Zdecydowanie weekend dla mnie jest rzeczą absolutnie świętą i to jest czas ładowania baterii, odrobienia trochę zaległości, zaplanowania przyszłego tygodnia, kilka kroków do przodu, tak, to zgadzam się, że...
Polecasz to każdemu menadżerowi, żeby się nie spalił?
Absolutnie.
I żeby miał czas na zatrzymanie?
Ja jestem inwestorem w kilkudziesięciu z różnych spółkach i wszystkich, zwłaszcza founderów, młodych ludzi, którzy prowadzą swój biznes, jeżeli ja widzę, że ktoś przychodzi do pracy w sobotę albo przychodzi w niedzielę, to nie inwestuje. Po prostu nie inwestuje, ponieważ to nie jest efektywna praca. To jest spalanie się, to jest wręcz pokazywanie gigantycznej nieefektywności, zwłaszcza w zakresie delegowania i rekrutowania dobrych ludzi, którzy powinni wspierać wizję fundera. Tak?
Zaskakujące słowa jak na kogoś, kto kiedyś mówi, przychodzę do pracy o 8, wychodzę o 16 i nie odbierają telefonu służbowego albo wyłączają od razu za progiem. Po 16 całkiem wypisują się z życia firmy. To zmienił się ten Rafał Brzoska.
Nie, ale ty cały czas wracasz do tego cytatu wyrwanego absolutnie z kontekstu. Ja pamiętam naszą rozmowę z przeszłości i wtedy moje stwierdzenie padło w kontekście takim, jakich współpracowników najbardziej cenię. Czyli to, co powiedziałem przed chwilą, cenię sobie ludzi, którzy potrafią zarządzać swoim czasem na tyle wydajnie. Większość moich menadżerów od czwartku może pracować w ogóle poza biurem. Nasze biuro... Byle będzie dowoziło swoje cele, niech je sobie definiują jak chcą. Każdy ma dokładać swój kawałeczek do tego pociągu. Tak? Wiele jest teorii na ten temat, ale ja pamiętam takie dwa rysunki, które widziałem, że firma może być, o, to jest firma i są wektory, tak, rozrzucone. Każdy wektor idzie w inną stronę i to jest taki piękny twórczy chaos, w którym każdy coś tam sobie robi, ale ta firma stoi w miejscu. A ja lubię firmę, w której te wektory, jeden idzie tak, drugi idzie tak, ten idzie tak troszeczkę w bok, ale suma tej siły, która idzie, absolutnie idzie w jedną stronę. Dlatego dla mnie i przykładów u nas w firmie, jakbyś zrobił wywiad z kluczowym managementem, ktoś kupił dom na Korsyce, czy on może pracować od środy na Korsyce? Proszę bardzo, niech pracuje, niech zarządza. Dzisiejszy świat pozwala nam zresztą bardzo słusznie, uważam, uchwalono ustawę, która pozwala pracować, ale absolutnie w sposób legalny, zdalnie. I to management i też CEO, tak jak ja, powinien umożliwiać ludziom trzymanie tego work-life balance.
Dobra, jesteś na LinkedInie, bardzo aktywny. No i jeden z najbardziej, że tak powiem, rozpoznawalnych tam LinkedInowców, influencerów nawet, użyję takiego słowa. O co pytają cię ludzie, jak się do ciebie zgłaszają? Bo możemy teraz odpowiedzieć im wszystkim i będziesz miał święty spokój.
Nie, słuchajcie, to po pierwsze przepraszam tych, którzy czasami piszą, ja osobiście nie jestem w stanie odpisać. Znaczy średnio dziennie dostaję około 50, a po jakimś poście na LinkedInie dostaję ponad 100 wiadomości dziennie. Najczęściej je staram się obrabiać dopiero w piątki, ale staram się tak odpowiadać. Natomiast nie wszystkim, to znaczy jeżeli ktoś mnie pyta o to, że nie wiem, jest dystrybutorem jakiegoś tam sprzętu, to staram się tam, gdzie widzę, że to jest naprawdę duży temat i mogę wprost pomóc, podaję namiar na swojego menadżera w danej dziedzinie. Natomiast wybaczcie, że nie odpowiem wszystkim. Odpowiem od razu też tak, nikt nie prowadzi moich profili social mediowych, robię to osobiście, nikt za tym nie stoi i ludzie pytają naprawdę o przeróżne rzeczy. Są osoby, zwłaszcza po naszej ostatniej udanej, bardzo udanej aukcji charytatywnej, co mnie zaskoczyło. Dostałem kilkadziesiąt zgłoszeń osób, które mówią, chciałbym pracować w pana fundacji albo w fundacji pani Omeny. Nie wiem, jestem spełnionym menadżerem, chciałbym 1/3 swojego czasu poświęcić na działania charytatywne. Nie wiem, jak to robić. Dokładnie, dokładnie.
Chcą cię naśladować.
Ale taki też był cel naszej akcji. Taki też był cel naszej akcji. Taki był cel konwoju Polskich Serc, czyli pociągu, który wysłaliśmy prywatnie do Charkowa, żeby jednak ludzie polskiego biznesu po tych 30 latach już ponad gospodarki wolnorynkowej zaczęli troszeczkę się upgrade'ować w tej materii, bo niestety zdecydowana większość moich kolegów i koleżanek no jeszcze uważa, że biznes to jest ten kluczowy paradygmat ich działalności.
Się tam.
Tam się spala, wielu z nich tam kończy, umiera.
Co to znaczy?
Umiera ich biznes albo umierają fizycznie. Nie zostawiając po sobie absolutnie niczego.
Ale w sensie w twoim mniej więcej wieku?
No tak, niestety znam bardzo wielu kolegów, z którymi studiowałem, których na tym świecie od kilku lat już nie ma. Właśnie dlatego, że soboty, niedziele spędzali w firmie, nie dbali o swoje zdrowie, nie zwracali uwagi, jakie sygnały wysyła ich własny organizm i nie zostawili po sobie absolutnie niczego. Firma rozeszła się między wspólników, spadkobierców, nie zostawili ani spuścizny biznesowej, a tym bardziej spuścizny charytatywnej.
A co to znaczy dla ciebie zostawić coś?
To znaczy stworzenie w biznesie lub w obszarze niebiznesowym jakiegoś dzieła. To tak jak w...
Ale skończonego takiego?
Wiesz co, no, skończonego albo na tyle podwojonego czy potrojonego, że on no, jest w stanie przeżyć bez fandera. Tak? I to tak jak w tej przypowieści o talentach. No, był jeden, który poszedł i rozdał, był drugi, który zakopał i był trzeci, który pomnożył. To zostało ocenione najlepiej. Paradoksalnie ten, który, nie który rozdał, nie ten, który zakopał, tylko ten, który pomnożył.
Który miał talent.
Miał talent, który wykorzystał ten swój talent. I teraz kluczem jest właśnie to, by wykorzystywać swoje talenty nie tylko w obszarze biznesowym, jeżeli ma się talent do robienia biznesu, ale też użyć tego talentu w obszarach niebiznesowych. Jedni spełniają się w polityce. Tak bardzo wiele ludzi biznesu przeszło do polityki. Nie wiem, świetny burmistrz Nowego Jorku ma funkcję, mógł mieć większą w polityce.
W Polsce mieliśmy Palikota, tak? Który próbował polityki.
No tak, ale to jak popatrzysz na polski biznes, to rzeczywiście biznes stroni od polityki i słusznie, w jakimś obszarze absolutnie słusznie. Natomiast w tej sytuacji, jeżeli nie może się spełniać w polityce, bo system polityczny na to wręcz nie pozwala, to powinien się spełniać w działalności innej, społecznej, charytatywnej.
Chcesz mi powiedzieć, że jak nie działalność charytatywna, to polityka
boi
się chodzić na takie pola.
Nie, właśnie dokładnie odwrotnie, że właśnie działalność charytatywna dlatego, nie, że broń Boże nie polityka. To jest najważniejsze.
Dobra, o polityce nie będziemy rozmawiali, tak. To za dużo. Słuchaj, jeszcze wrócę do tych śmierci, o których ty mówisz. To takie przykłady gdzieś cię przestraszyły, wstrząsnęły tobą, gdzieś powiedziały, hej Rafał, kurczę, no te pieniądze nie są najważniejsze, to coś jeszcze ważniejszego jest.
Ale to mam ci wymienić? No, miałem kolegę, przyjaciela na studiach, który otworzył bardzo szybko, już na studiach, podobnie jak ja rozpoczął działalność, otworzył biuro turystyczne specjalizujące się w pielgrzymkach. Polska, idealny kraj. Najlepszy, jeżeli chodzi o popyt na tego typu turystykę. I rzeczywiście był jedną z najszybciej rosnących firm turystycznych w Europie. Marzył o tym, żeby być w ogóle liderem w kategorii turystycznej w Polsce. No i zmarł w wieku 35 lat na raka, mimo że organizm mu wysyłał sygnały, że coś jest nie tak. Nie miał na to czasu, ponieważ 7 dni w tygodniu spędzał albo w biurze, albo osobiście nadzorował tychże właśnie tysięcy pielgrzymów gdzieś tam. No i cóż z tego?
To jak ci młodzi się zwracają dzisiaj do ciebie na LinkedInie, pytają, jak robić biznes, jak osiągnąć sukces, to odpowiadasz im na spokojnie, działajcie i dzielcie swój czas pomiędzy biznes, rodzinę, działalność charytatywną.
Nie, odpowiadam, że nie ma magicznej mikstury na zrobienie dobrego biznesu, ani w Polsce, ani w Stanach, ani nigdzie. Nie można tego się nauczyć, bo to są kolejne pytania, które często padają. Jaką książkę pan ostatnio przeczytał? Albo jaki biznesowy mentor wskazał panu drogę? Moja odpowiedź jest bardzo często rozczarowująca, ponieważ nie czytam książek biznesowych, nie czytam książek biografii biznesowych, ponieważ uważam, że, i mówię to wprost, każdy z tych wielkich biznesmenów robił biznes, bo on sam był wyjątkowy, ale też żył w wyjątkowych okolicznościach. W absolutnie wyjątkowych. Dostosowywał się do tego, w jakim otoczeniu funkcjonuje. I odpowiedź jest prosta. Każdy musi znaleźć swoje miejsce, swój pomysł i dostosować się do panującej sytuacji na rynku. I tylko wtedy, przy dużej oczywiście pracy, wytrwałości, i to są cechy, które zwłaszcza do 30 roku życia powinny być naprawdę tym motorem napędowym, bo wtedy organizm nam na to pozwala. A potem trzeba patrzeć na właściwy keep the balance.
Jak z piłkarzem, tak? Po 35
roku. Absolutnie dobre porównanie. Dobre porównanie. Są piłkarze wybitni, tacy jak Robert, który pewnie przez kolejne 5 lat będzie wybitnym piłkarzem, ale wszyscy mówią wprost, no organizm Roberta to organizm 25-latka, więc to warunki psychofizyczne określają to, co możemy zrobić.
To jeszcze jedna rzecz, bo to twoje zaangażowanie, rozumiem, że ma też wpływ i podobno tak się udziela pomocy, na zasadzie nie kalkulowania, tylko emocji. Ale odsuwając emocje i patrząc na to, co się dzieje w Ukrainie, to jest całkowita dla Ciebie zmiana paradygmatu tutaj w naszym regionie świata?
Oj tak, zdecydowanie tak, gdyż cały czas mam obawy, że to nie jest konflikt w rozumieniu lokalności, czy konflikt lokalny. Nieważne, czy blisko nas, czy to jest Syria, czy to jest Ukraina, ale to były konflikty nazywane konfliktami lokalnymi. Patrząc na to, w jaki sposób opozycja antyrosyjska ze Stanami Zjednoczonymi na czele angażuje się w sposób bardzo aktywny w pomoc Ukrainie, to jest niestety konflikt, który bardzo szybko może eskalować i eskalować w sposób, w który już przestanie być kontrolowalny. I teraz im większe będzie zaangażowanie i to wsparcie właśnie na rzecz Ukrainy, by pomóc im się obronić, by pomóc im deeskalować ten konflikt w sposób konwencjonalny, tym większa jest nasza szansa na to, że my te nasze biznesy tutaj będziemy w stanie jeszcze prowadzić.
Rozumiem. To, że Ukraina będzie pewnego rodzaju murem, no oni będą przelewali krew, ale z naszą bronią, to chyba wszyscy już wiemy. Tylko pytanie brzmi, co dalej? To znaczy, w jakim my będziemy sytuacji, wiedząc, że taka wojna, jeśli wybuchła na Ukrainie, w Ukrainie, to może wybuchnąć także w innym miejscu za 5-10 lat. Czy twoim zdaniem czeka nas teraz czas, w którym trzeba będzie sobie powiedzieć, no jedna wycieczka mniej w roku, bo te pieniądze trzeba przeznaczyć na wojsko?
Uważam, że tak. Czeka nas nowa zimna wojna i to zimna wojna, która myślę, że już patrząc na to, jakie deklaracje poszczególne rządy podejmują w zakresie zwiększenia budżetów obronnych, w zakresie zakupu uzbrojenia, pokazuje, że rzeczywiście czeka nas militaryzacja. Czeka nas odejście od głównego tematu, którym jeszcze niedawno była zielona Europa, odejście od paliw konwencjonalnych. Paradoksalnie ja akurat mam swoją hipotezę, że ta wojna przyspieszy tą transformację. Przyspieszy ją na zasadzie jako side effect. To miał być primary effect, a to będzie side effect, czyli będzie militaryzacja. Gigantyczne inwestycje będą szły na odejście od ropy i gazu, przynajmniej w Europie.
No bo ten gaz jest taki coraz bardziej nie błękitny, tylko czerwony.
Dokładnie. I myślę, że 2-3 lata będą trudne, ale jeżeli wszystko się uda, to za 3 lata uważam, że Europa będzie naprawdę zieloną wyspą, jeżeli chodzi o energetykę, co powinno wpłynąć generalnie, mówimy o globalnym rynku, o globalnych cenach paliw, więc to nie tylko Europa. Wszystkie inne kraje będą stawiały na odnawialne źródła energii.
Dobra, a jak ty patrzysz dzisiaj na swój biznes, na swoje biznesy, to zamierzasz się jakoś zmodyfikować w związku z tym, że właśnie no, wydarzyło się to. Mówisz o tej zielonej transformacji, okej, rozumiem, ale militaryzacja oznacza też no, spadek pewnego popytu na, w takim długim terminie na dobra konsumpcyjne. No, przesunięcie tych środków jednak w stronę tych sił zbrojnych i tego mocnego przemysłu.
Paradoksalnie uważam, że nasz biznes, jakkolwiek to źle nie brzmi werbalnie, ale na tej sytuacji znajduje się w idealnym momencie czasu i miejscu. Dlaczego? Ano dlatego, że dostawa do paczkomatu InPostu to 1/6 energii potrzebnej na dostawę tej paczki versus dostawa do domu. A w piku, czyli październik, listopad, grudzień, kiedy zagęszczenie jest jeszcze większe, to jest 1/12. Czyli jeden kurier InPostu z jednym jeszcze do tego elektrycznym samochodem zastępuje nawet 12 klasycznych kurierów. Co to oznacza? To oznacza, że my już dzisiaj widzimy, iż sklepy internetowe w całej Europie, biorąc pod uwagę gigantyczny wzrost kosztów logistyki i paliwa, zaczynają odchodzić od modelu preferujemy door-to-door, bo on jest najbardziej wygodny dla konsumenta. Tylko promujemy out of home, czyli tą dostawę do paczkomatów, do punktów PUDO, właśnie InPostu, bo InPost jest na 9 rynkach europejskich dzisiaj już. Uważam, że jesteśmy dzięki tej pozycji, dzięki akwizycji francuskiego Mondial, który dał nam obecność na kolejnych 5 rynkach, jesteśmy w najlepszym możliwym miejscu i czasie z najlepszym możliwie produktem. I teraz odpowiadając na twoje pytanie o konsumpcjonizm, ponownie, gdzie jest taniej? W fizycznych placówkach czy w e-commerce?
Ty mówisz, gdzie jest taniej, ale ja mam wrażenie, że inflacja, walka z nią, droższy kredyt sprawi, że te czasy, kiedy my mieliśmy wszystko,
tak, wchodziliśmy do sklepu... Tak, chory konsumpcjonizm odchodzi do lamusa przynajmniej na kilka lat.
Ja ci powiem, co ja ostatnio zauważyłem, wchodząc ze swoimi dziećmi, swoją żoną, że my nie idziemy po coś do sklepu, tylko idziemy do sklepu, po prostu coś kupić. I mam wrażenie, że te czasy się kończą, że ja będę chodził po coś, a nie do sklepu.
Dokładnie, ale gdzie kupisz najłatwiej to coś, czego naprawdę chcesz?
No w internecie.
Najłatwiej wyszukasz, najłatwiej znajdziesz najlepszą ofertę, najłatwiej zamówisz, i zaoszczędzisz sobie mnóstwo czasu na inne aktywności, na przeczytanie książki, na spędzenie czasu z rodziną, czy chociażby obrobienie zaległości w pracy.
Czyli co, ta zmiana, inflacja, te zmiany, które tutaj idą, będą akceleratorem będą?
Absolutnie.
Jak pandemia dla rynku?
Zwróć uwagę, czym jest omnichannel? Sieć sklepów, setki sklepów w Polsce, nie wymienię nazwy, i kanał online'owy. Albo możemy wymienić, proszę bardzo, LPP. Stracili 1/3 biznesu na wschodzie. Jednego dnia. I co robią? Nie załamują rąk, nie zalewają się żywnymi łzami, tylko stawiają na e-commerce.
No, Marek Piechocki przez lata był sceptyczny co do e-commerce.
Ale się przekonał. I rzeczywiście patrząc na to, jak szybko LPP rośnie w e-commerce, ja nie mam wątpliwości, że te decyzje Inditex, czyli właściciel Zary chociażby, tnie placówki, H&M tnie placówki. Dlaczego? Ponieważ dowiezienie towaru do fizycznej placówki to znowu jest koszt logistyki, paliwa, warehousingu, magazynowanie tego fulfillmentu tak naprawdę, zaopatrzenie. Przy obecnych problemach z supply chainem, wysokich cenach paliwa, co jest racjonalne? Utrzymywanie 500 placówek, z czego 200 to jest takich sobie, czy utrzymanie tylko 300, skasowanie tych 200 i położenie tych nakładów w e-commerce? Oczywiście, że tak. Ta sytuacja przyspieszy paradoksalnie, tak jak COVID i lockdowny przyspieszyły adopcję internetu, to dzisiaj oczywiście rynek zwalnia, bo inflacja, bo nastroje konsumenckie, ale klienci zaczną właśnie, tak jak ty, robić sobie rachunek sumienia, ale ja już nie muszę chodzić do tego sklepu, ja chcę po prostu kupić, nie wiem, buty dla dziecka, czy chcę kupić wyprawkę szkolną i na przykład świetny włoski makaron. Nie muszę udawać się do shopping malla.
Muszę przejść na ten model w takim wypadku i moją żonę do tego przekonać. Słuchaj, a nie jest trochę tak, bo ty oczywiście chwalisz swoje, no ja się nie dziwię, ale że tego twojego jest coraz więcej, że są paczkomaty i cała inna lista maszyn, w których można odebrać paczki i trochę się robi no tłoczno tutaj po prostu.
Pełni się z tobą zgadzam, ale ponownie trzeba patrzeć na inne rynki, na których taka fala naśladownictwa już była. I najlepszym przykładem jest sieć bankomatów w dowolnym kraju. Wraz z obrotem cashowym, konsumpcjonizmem, siłą nabywczą, liczba bankomatów w Polsce chyba w szczycie sięgnęła 25 tysięcy urządzeń. Nie ma kwartału, nie ma miesiąca, żeby ta liczba nie spadała. Mniejsi gracze, którym się wydawało, że będą w stanie konkurować chociażby z takim Euronetem, czy innymi konsolidatorami, którzy są konsolidatorami globalnymi, nie przeżyjesz ze stówką czy tysiącem bankomatów na rynku, na którym cash zaczyna odchodzić, tak? Do lamusa. I teraz na bazie tego bankomatu wyobraź sobie, dam ci bardzo taki prosty przykład, którym ja też tłumaczę swoim inwestorom, dlaczego InPost na tym rynku ma pozycję lidera i będzie miał pozycję lidera. Wyobraź sobie, że masz 10 kart kredytowych i debetowych w swoim portfelu i chcesz wybrać cash. I masz dwa bankomaty obok siebie. Jeden akceptuje wszystkie twoje karty. Wszystkie. A drugi tylko jedną. I obydwa są za darmo. W sensie ten cash withdrawal nie kosztuje ci nic. Który jest twoim preferowanym bankomatem?
Nie wiadomo, który.
No właśnie. Więc my pokrywając cały internet, ponad 40 kilka tysięcy firm korzystających z InPostu.
Jak będę z trzech sklepów korzystał, to będę brał ten jeden, bo nie będzie mi się chciało.
Więc to, co dzisiaj rzeczywiście kłuje w oczy, ja się z tym zgadzam i my robimy wszystko, co możliwe, żeby nie kłuło w oczy. Do naszego programu Green City przystąpiło już 150 miast. Burmistrz dzielnicy XYZ w Warszawie mówi, chciałbym, żeby te maszyny wasze były, nie wiem, otoczone rozchodnikiem zielonym. Proszę bardzo, wprowadziliśmy zielone dachy z roślinami na dachu. Nie mamy z tym żadnego problemu.
No, konkurencja też to robi.
Konkurencja maluje na zielono, to jest różnica.
Mam wrażenie, że w Polsce tutaj rzeczywiście zamurowaliście, że tak powiem, ten rynek i zablokowaliście dla siebie. Natomiast pytanie brzmi, czy uda się do niego przekonać inne kraje. I to, co ty mówisz, te walory sprawią, że konsument na innym rynku też będzie chciał korzystać z paczkomatu.
To chcemy zrobić, to chcemy osiągnąć, to jest nasz cel. Powiem tak, we Francji mamy dzisiaj 16 tysięcy punktów, oczywiście. Prawie 100% z nich to są punkty PUDO, czyli
kiosk,
w którym można odebrać przesyłkę. Natomiast kilkaset maszyn, które rozstawiliśmy we Francji, pokazuje nam, że performance i szybkość adopcji tych maszyn jest szybsza niż w Polsce 5 lat temu. Co pokazuje? Oczywiście Francja jest też innym rynkiem. 40% klientów we Francji
ale
już dzisiaj...
startujecie od zera, może to jest efekt tego?
Nie, to jest coś innego. 40% Francuzów przyzwyczajonych jest do odbioru paczki na własną rękę, czyli nie czekanie na kuriera. dla nich to, że zamiast wejść do tego sklepu i spędzić tam 5 minut, żeby odebrać paczkę, a można to zrobić w 10 sekund, to jest naturalny upgrade, ale nie trzeba ich już do tego przekonywać. W Wielkiej Brytanii jest trochę inaczej, ale tu z pomocą przychodzi Amazon. Amazon od miesiąca czasu odchodzi w Wielkiej Brytanii, a myślę, że powtórzy to na kolejnych rynkach, od swojego takiego kluczowego punktu DNA, że dostawa to door, absolutny convenience, dostawa wręcz w konkretnych slotach godzinowych, to jest to, czego klient oczekuje. Dziś Amazon w UK zachęca klientów do zmiany nawyku z to doora do paczkomatu Amazona. Przepraszam, do automatu paczkowego Amazona.
Mam cię, pierwszy raz.
I o co chodzi? Chodzi o to, że ten koszt paliwa i dostawy nawet dla takiego giganta zaczyna ważyć.
Więc bo konsument
Amazon,
liczy.
Oczywiście, więc Amazon edukując społeczeństwo brytyjskie na swoim przykładzie, w sposób naturalny edukuje naszego klienta.
Dobra, Rafał, to ile masz czasu? Ile masz czasu na to, żeby ten Amazon ciebie nie zablokował na tych innych?
Nie, ale nie chodzi o to, że zablokuje. Zwróć uwagę, Amazon to jest 20% brytyjskiego rynku. Rynek brytyjski jest 10 razy większy niż Polska. Co to oznacza? Że jeżeli ja jutro będę miał w Wielkiej Brytanii 17 tysięcy maszyn, które mam w Polsce, to zapewnie capacity, czyli pojemność systemu dla 4% paczek dzisiaj w Wielkiej Brytanii. Amazon to jest 20%. Kto obsłuży te 80%?
No dobra, no ale to rozumiem, że po Amazonie i po oprócz ciebie pojawią się też inne firmy. I
pytanie... Na razie się nikt nie pojawia. Oczywiście pojawią się, ale dla mnie sukces Wielkiej Brytanii to nie jest tak jak w Polsce, gdzie ja mam 50% rynku i walczę o 60%. Dla mnie sukces Wielkiej Brytanii, moje marzenie... To jest 7-8% rynku brytyjskiego. I to będzie biznes większy niż polski.
A i tak cię to zadowoli.
Absolutnie.
Dzięki wielkie. Uspokojony Rafał Brzoska, prezes spółki Impost. Dzięki wielkie za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję za podcast. To był podcast Wyborczej BIS oraz EY Sebastian Górek. Dzięki wielkie.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.